Jest taki fragment, taki wiersz w liście do Hebrajczyków, w 13 rozdziale, wiersz 7. Hebrajczyków 13:7, jest tam powiedziane tak. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Są tutaj trzy rzeczy powiedziane, że mamy czynić, jeśli chodzi o naszych wodzów, którzy nam głosili Słowo Boże. Mamy pamiętać o nich, mamy rozpatrywać koniec ich życia i mamy naśladować wiarę ich. I to jest temat, którym chciałbym dzisiaj się podzielić. To jest to, co chcemy dzisiaj wspólnie zrobić. Chcemy spojrzeć na jednego z naszych wodzów. Chcemy sobie go przypomnieć jego życie. Chcemy rozpatrywać koniec jego życia zwłaszcza, ale nie tylko koniec jego życia, całe jego życie. I chcemy naśladować jego wiarę. Tak nas Boże Słowo poucza. Ponieważ zawsze, kiedy przychodzimy do Bożego Słowa, nie jest to łatwa sprawa. Ponieważ Słowo Boże, Biblia, którą mamy, nasze tłumaczenie zawiera ponad 1300 stron. Gdy mówimy sobie, no przeczytam sobie Biblię, poczytam sobie Biblię, albo coś wezmę z niej dla siebie, to też nie jest to takie proste, ponieważ w Biblii zawiera się całe mnóstwo różnych faktów, wydarzeń, przesłań. Oczywiście wiemy, że jest to jedno główne przesłanie Pisma Świętego. Jest to list od Boga dla zgubionego człowieka, jakim ty jesteś i ja jestem. I wierzę, że za każdym razem, kiedy czytamy Słowo Boże z uwagą, pilnością, troską, to ono do nas przemawia. I ja modlę się o to, modliłem się o to w tym tygodniu i cały czas mam takie pragnienie i taką prośbę do Boga, żeby to Słowo Boże przemawiało i do mnie, i do każdego z nas, niezależnie czy jesteś osobą wierzącą, czy nie jesteś, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie jesteś. Ja wierzę, że to Słowo może do ciebie dzisiaj przemówić, do każdego z nas, ponieważ Słowo Boże nigdy nie wraca się próżno, puste. Kiedy Słowo Boże jest głoszone, ono zawsze wykonuje pracę. I dlatego chciałbym do wszystkich skierować to Słowo, bo wierzę, że każdy z nas może coś wziąć dla siebie. Tak jak powiedziałem, wymaga to wielkiego skupienia, dlatego chciałbym, byśmy skupili się maksymalnie na tym, co tu jest napisane, abyśmy jak najwięcej rzeczy, które rozpraszają nas, mogli usunąć, mogli pozostawić tam za drzwiami. Chciałbym pozyskać waszą niepodzielną uwagę, gdy będziemy rozpatrywać to Słowo. Dlaczego czytam Biblię i dlaczego ufam jej przesłaniu? Dlatego, że ona mówi mi. Mówi mi o niezwykłym Bogu, który w niezwykłych okolicznościach czyni niezwykłe rzeczy przez niezwykłych, zwykłych ludzi. Zaraz powiem, dlaczego mówię niezwykłych, a zwykłych. Czyniąc niezwykłe przemiany. Jeszcze raz powiem to zdanie. Czytam Biblię i ufam jej przesłaniu, dlatego ona mówi mi o niezwykłym Bogu, o nieprawdopodobnym Bogu, który w nieprawdopodobnych okolicznościach, niezwykłych okolicznościach, przez niezwykłych ludzi, niezwykłych, ale zwykłych, powiem dlaczego, czyni niezwykłe rzeczy i dokonuje niezwykłych przemian. I chciałbym, aby to było tematem naszego rozważania. Czytamy w liście do Hebrajczyków, gdybyście jedną kartkę, dwie kartki wstecz przełożyli w swoich Bibliach. W 11 rozdziale od 8 wiersza czytamy tam o naszym wodzu. Czytamy tam o ojcu wiary. O Abrahamie. Takie słowa. Przez wiarę Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem i współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta, mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego. On, który otrzymał obietnicę. Chcemy przypatrzeć się, przypomnieć sobie tego naszego wodza, tego męża Bożego. Chcemy rozpatrywać jego życie i chcemy naśladować jego wiarę. Powiedziałem, że Bóg, niezwykły Bóg, w niezwykłych okolicznościach czyni niezwykłe rzeczy. Powiedzmy sobie o tych niezwykłych okolicznościach, w jakich Bóg powołał Abrahama. Kiedy czytamy 12 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, czytamy tam, że rzekł Bóg do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, z domu ojca swego. Pójdź do miejsca, które ci wskażę. Ale gdybyśmy czytali 11 rozdział, mamy tam opis dziejów ludzkości, co stało się po potopie. I czytamy tam historię, bardzo przykrą historię, która kończy się postawienie wielkiej budowli, która się nazywa wieżą Babel. Były to czasy panowania Nimroda. Nimrod był prawnukiem Noego. To czwarte pokolenie. Słowo Boże mówi w 10 rozdziale, że Nimrod był pierwszym mocarzem na ziemi, że był myśliwym, że był założycielem i organizatorem państwa babilońskiego. Że Nimrod zbudował wielkie miasta. Zbudował między innymi Niniwę, do której potem Jonasz poszedł, że zbudował Babilon, że zbudował wielkie miasto Resen i wiele innych miast. Nimrod, po ludzku mówiąc, był potężnym człowiekiem. Był konstruktorem, był budowniczym, był geniuszem. Był mocarzem. Ale wiecie, Nimrod pewnego dnia sobie powiedział tak: no ja to jestem kimś, ja jestem mocarzem, ja potrafię gonić, ścigać i zabijać. Myśliwy przed Panem jest powiedziane. Ja potrafię budować wielkie miasta, ja jestem kimś. I obwołał siebie Bogiem, a swoją żonę Semiramis obwołał boginią. I powstał kult królowej niebios. Właśnie pochodzi z Babilonii. To jest matka z dzieciątkiem. Stamtąd właśnie pochodzi. Zobaczcie, czwarte pokolenie. Już czwarte pokolenie po potopie popada w grzech. Popada w totalny bunt. Słowo Nimrod znaczy bunt. Co czytamy dalej? Postawili sobie pomnik niezależności. Wieża Babel. To jest po prostu pomnik niezależności. Noże, zbudujmy sobie miasto. Zbudujmy sobie wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. Powiedzieli. Wszystko pod przywództwem tego potężnego człowieka w oczach ludzkich, Nimroda. Uczyńmy sobie imię, wielkie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Właśnie to on był pomysłodawcą tej budowli. Babilon w symbolice biblijnej reprezentuje bunt przeciwko Bogu. Babilon w symbolice biblijnej to ciągła opresja narodu Bożego, ludu Bożego. Wiemy, że naród Boży został zabrany do Babilonii i tam przeżywali ciężkie chwile. Babilon w symbolice biblijnej, zwłaszcza w Księdze Objawienia, to synonim upadku moralnego, degradacji, zgnilizny, niemoralności. I takie czasy poprzedziły powołanie Abrahama. W takich czasach przyszło Abrahamowi przystąpić do służby. To właśnie wtedy, kiedy to się działo, Abraham tam mieszkał. Kiedy był w Ur Chaldejskim, wtedy jeszcze nazywał się Abram. Tam w Ur Chaldejskim, Ur Chaldejski to po prostu Babilonia, to jest miasto w Babilonii, Mezopotamia. Wtedy, kiedy był w tych sytuacji, Bóg mówi do niego: Abrahamie, wyjdź. On mógłby powiedzieć: nie da rady, Panie. Widzisz, za dużo grzechu, za dużo niemoralności i zła. Nie da się już z tym nic robić, Panie. Ja nie potrafię. Może kogoś innego powołaj. I chcę powiedzieć, przebadałem życie 25 mężów Bożych i niewiast Bożych, które są opisane na kartach Pisma Świętego, począwszy od Noego, aż po ostatniego ucznia, Jezusa Chrystusa. 25 imion, 25 mężów Bożych. I wszędzie jest to samo poselstwo, że ten niezwykły Bóg w niezwykłych okolicznościach powołuje tych niezwykłych, zwykłych ludzi, aby dokonać niezwykłych rzeczy, niezwykłych przemian. Zróbcie sobie takie studium. To, co jest napisane do nas w liście do Hebrajczyków. Rozpatrujcie ich życie, koniec ich życia, by naśladować ich wiarę. Dojdziecie do tego samego wniosku. Każdy, kto został powołany przez Boga do służby, nie były to warunki łatwe, proste, ale były tam trudności, walki i konflikty. I to czytam w Słowie Bożym. Spójrzcie na Noego. Czy sytuacja była prosta? Czy to było łatwe? Gdy Bóg powiedział: zbuduj mi arkę? Myśli człowieka i dążenia człowieka, Słowo Boże, były ustawicznie złe. Żałował Pan, że stworzył człowieka. Weźcie Józefa. To kiedy Pan Bóg powołał go do służby, było łatwe dla niego? On został sprzedany, on siedział w więzieniu, niesłusznie, fałszywie oskarżony, zdradzony, oszukany. Ale Pan Bóg zachował przez niego liczny naród i cały świat. Przez to, że dał mu mądrość i był w stanie nagromadzić żywności na 7 lat głodu. Widzicie, weźcie kolejnych ludzi. Jozuego, Mojżesza, Jozuego, Kaleba, Samuela, Dawida, Gedeona, Jefte, Baraka, Izajasza, Jeremiasza, Nechemiasza, Ezdrasza. Weźcie Piotra, uczniów Jezusa, apostoła Pawła. Czy to były łatwe sytuacje? Łatwe okoliczności, kiedy Pan Bóg rzekł do nich i powiedział: pójdziesz i zrobisz, pójdziesz i będziesz głosił, powiesz temu narodowi. Czy to było łatwe, kiedy Pan Bóg powiedział do Eliasza: pójdź i zwiastuj, pójdź i powiedz Achabowi, że żyje w grzechu. Czy to było łatwe? Nie było to łatwe. Ale on powiedział: przed obliczem Pana stoję, posłuchaj, królu. I wielu z nich trafiło do więzienia, wielu z nich straciło życie. I chcę dzisiaj powiedzieć to, drogi przyjacielu, bracie i siostro, że tak często wzbraniamy się, kiedy Bóg nam mówi do naszych serc, abyśmy Jemu służyli. Wtedy my mówimy: za trudne to jest. Świat się śmieje z nas. Świat dąży w innym kierunku. Czym Ty się zajmujesz? Czy podejmiesz to wyzwanie? Bóg, niezwykły Bóg, w niezwykłych okolicznościach, trudnych okolicznościach, najmniej prawdopodobnych okolicznościach, przez często najmniej prawdopodobnych ludzi dokonuje niezwykłych rzeczy. W jakim sensie Abraham był niezwykłym, ale też zwykłym człowiekiem. Zwykłym, dlatego że był taki jak każdy z nas. Apostoł Jakub o Eliaszu powiedział, że on był zwykłym człowiekiem, jak każdy z nas. Abraham takie same miał potrzeby jak każdy z nas. Tak samo potrzebował odpoczynku, potrzebował pokarmu, potrzebował pocieszenia, potrzebował gdzieś mieszkać, potrzebował schronienia. Takie same boleści przeżywał jak i my i pewnie takie same choroby jak i my. I w tym sensie był zwyczajny. Był zwykłym człowiekiem jak każdy z nas. I do tego zwykłego człowieka Pan Bóg mówi: wyjdź. Pan Bóg mówi: uczynię z ciebie naród wielki. I teraz chcę powiedzieć, dlaczego ten zwykły człowiek stał się niezwykłym człowiekiem, bo był najmniej prawdopodobnym człowiekiem. Ja bym takiego nie wybrał. Człowieka, który ma już 75 lat i ma żonę, która jest niepłodna. I do tego człowieka mówi Pan Bóg: uczynię z ciebie naród wielki, ale do tego potrzebne są dzieci. No ale jeżeli żona jest niepłodna, widzicie? Dlatego był najmniej prawdopodobnym. Ale dla Boga nie ma trudności. Nie ma niemożliwych rzeczy. I kiedy przyszedł anioł i powiedział, że za rok o tej porze urodzi syna, powiedział do Sary. Wtedy Sara się zaśmiała, ale trzymała to w swoim sercu. I wtedy anioł powiedział: bo u Boga nie ma nic niemożliwego. Widzicie? Jakie trudności miał Abraham? Wiele trudności, wiele przeciwności. Powiedział Pan Bóg: wyjdź z ziemi swojej. Oto słyszy głos Boga. Pakuje swoje walizki, wyszedł na próg swojego domu i mówi: co teraz? Pójdziesz do miejsca, do którego ci wskażę. I Słowo Boże mówi, że wiarą wyszedł. Chociaż nie wiedział, dokąd idzie. Widzicie tę wiarę? Jak blisko Boga musiał być. Jak bardzo mocno związany ze swoim Bogiem musiał być. Żeby krok po kroku słyszeć dalsze wskazówki, dalsze instrukcje. Żeby dalej słyszeć Boga. Krok po kroku. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że wziąłbym swoje walizki, pojechałbym na lotnisko i teraz: Panie, powiedz mi, jaki bilet mam kupić? Do Londynu, czy do Paryża, czy do Moskwy, czy do Hongkongu? Bo nie wiem, gdzie mnie chcesz posłać. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Ale to spotkało Abrahama. Widzicie, i tego musimy się uczyć. Słuchać Boga. Nastawić swoje ucho. Ale kiedy możemy to robić, kiedy nawet nie mamy czasu, żeby fragment Słowa Bożego przeczytać codziennie? To jakże możemy go usłyszeć? Widzicie? Pójdziesz do ziemi, którą ci wskażę. Panie, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Kolejna trudność. Uczynię z ciebie naród wielki. Co w tym trudnego? Przybywa do Kanaanu. Posłuchał Pana Boga, poszedł wiarą. I dotarł do tego miejsca, w którym Bóg chciał go mieć. Widzicie? Dotarł do tego miejsca. I teraz już kiedy cieszy się, że jest w tym miejscu i kiedy Bóg mu mówi: uczynię z ciebie wielki naród, to sobie tak myśli: Pan Bóg jest potężny, Pan Bóg jest mocny. To On mnie cudownie tu przyprowadził. Wiarą tu przyszedłem, słuchając Jego głos. On jest ze mną, On mnie prowadzi krok po kroku. Ale teraz przychodzi do Kanaanu i co w Kanaanie zastaje? Głód. Dzieci trzeba wykarmić. Przecież ty mówisz, że ja będę miał dzieci? A czym ja je nakarmię? Przecież tu jest głód, tu nie ma nic do jedzenia. Wyobrażasz sobie? Pan Bóg mówi: będziesz miał wielu dzieci. Liczny naród z ciebie, otwierasz lodówkę, tam tylko masz żółte światełko, a czasami światełka nie ma, bo ci prąd odłączyli. I co? Panie, no co jest? Jaki liczny naród, a czym ja ich wykarmię, czym ja ich nakarmię? I idzie do Egiptu. Ale czy na tym kończą się jego problemy? Nie, w Egipcie. Ponieważ jego żona była piękną kobietą. Egipcjanie popatrzyli na nią i powiedzieli: o, to ona będzie nasza. I wtedy Abraham powiedział: powiedz, że jesteś moją siostrą, żeby mnie nie zabili, widzicie? Strach. Widzicie, ile wiary potrzeba. Ile zaufania Bogu potrzeba w takiej sytuacji. Bo to są trudne sytuacje. A potem 14 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Abraham walczy z 5 królami, którzy tam w Kanaanie panowali wrogowie. A więc widzimy głód, niedostatek, ograniczenia, trudności, wrogowie. A Boże Słowo trzeba wypełnić. Ograniczenia fizyczne. Abraham miał 75 lat, gdy otrzymał obietnicę. Lata lecą, on się starzeje, Sara jest niepłodna, już dochodzi do setki i nic się nie dzieje. Próbuje wypełnić to zadanie, nie da rady. Słowo Boże mówi, a Abraham i Sara byli starzy. W podeszłym wieku, ustało zaś u stary to, co zwykle bywa u kobiet. Gdy patrzył na siebie, widział obumarłe ciało swoje. Mając 100 lat oraz obumarłe łono Sary. Rzymian 4, rozdział 19, wiersz. Ale była kolejna trudność. Ona polegała na tym, że ta prawdziwa realizacja tego planu, chociaż on jeszcze tego nie wiedział, to my już wiemy z perspektywy czasu i historii. To my wiemy, że to zadanie, które otrzymał Abraham, dotyczyło tego, co miało stać się 2000 lat później. Że miał przyjść potomek. Że miał przyjść dziedzic tego błogosławieństwa. Dziedzic tych obietnic. Że trzeba było wytężyć swój duchowy wzrok. Wyostrzyć swój duchowy wzrok, żeby zobaczyć, co tak naprawdę Bóg chce przeze mnie uczynić. No i kiedy już rodzi się Izaak, kiedy Pan Bóg w sposób cudowny sprawia, że przychodzi na świat jego upragniony syn obietnicy. Czytamy o kolejnej trudności, 22 rozdział. Wiecie, co jest tam napisane? Pierwszej Mojżeszowej? Wziął Pan Bóg na górę Abrahama i mówi, weź syna, złóż mi go w ofierze. Panie Boże, o co tu chodzi? Dlaczego to życie takie poplątane jest? Przecież z niego ma być liczny naród, z niego ma przyjść potomek. Przez niego mają być błogosławione wszystkie narody. A ty chcesz, żebym go zabił teraz? Co byście w takiej chwili zrobili? Ja nie wierzę w tego Boga. To jakaś bzdura, to jakaś filozofia chyba. To jakiś wymysł ludzki. Ale Abraham nie. Abraham, Słowo Boże mówi, że uwierzył Bogu. Nawet w tej chwili, kiedy podniósł nóż, aby złożyć na ofiarę swojego jedynego syna, jednorodzonego syna. W tym momencie wiecie, co się stało w sercu Abrahama? Słowo Boże mówi, uwierzył. Że Pan Bóg ma moc nawet wskrzesić z umarłych. Pewnie sobie pomyślał tak, dobrze, ja go zabiję. Ale Panie, ja wierzę w to, że nawet jeśli go zabiję, to tego wskrzesisz z umarłych. Bo w jakiś sposób Ty musisz swoje słowo wypełnić. I taką wiarę miał, że Pan Bóg ma moc wskrzesić z umarłych. Powołać z niebytu do bytu coś, co nie istnieje. Widzicie? I tej wiary, tej jakości my wszyscy musimy się uczyć każdego dnia. Że nawet wtedy, kiedy wszystko upada, nawet wtedy, kiedy wszystko przemienia się w nicość, to Bóg zawsze ma moc wskrzesić to, podnieść to. Bóg ma moc te wszystkie rany opatrzyć i dać zdrowie. I tego mamy się uczyć. Czy jesteś gotów służyć Panu Bogu nawet w swoich ograniczeniach? Wiecie, my często nie chcemy służyć Bogu, bo mówimy, że jesteśmy do tego niezdolni. Mamy mnóstwo trudności i ograniczeń, że się nie nadajemy, że nie jesteśmy wykształceni, że mamy wiele innych spraw jeszcze ważniejszych do zrobienia. I tak wyliczamy Panu Bogu i mówimy, kto mógłby to zrobić, a ten czy tamta siostra mogłaby to zrobić. Ale nie ja, bo ja się do tego nie nadaję. Ale Pan Bóg chce użyć każdego z nas. Każdego z nas według powołania, jakie przygotował do każdego z nas. Ja nie mówię, że wszyscy muszą być wielkimi liderami kościołów. Ale w Bożym Królestwie jest mnóstwo pracy, jest praca dla każdego z nas. I Bóg chce każdego z nas użyć. Powołuje do służby każdego z nas, jeśli Kto chce mi służyć, niech idzie za mną, Jezus powiedział. Nie patrz na swoje ograniczenia, ponieważ Pan Bóg może je zmienić, może to zmienić. I myślę, że każdy z nas, zwłaszcza bracia i siostry, które tu siedzą, może powiedzieć, jak wielokrotnie Pan Bóg was wyrywał z różnych trudnych sytuacji, opresji, i z chorób, i z biedy, i z niedociągnięć, i ze zniechęcenia, i z upadku duchowego. Bo Bóg ma moc podnieść to, co upadło. Widzicie? I takiego Boga, dlatego ja lubię tę księgę czytać. Ponieważ ona mi właśnie o takim Bogu mówi, który podnosi z najgorszej, najtrudniejszej sytuacji. Powiedzieliśmy, że Pan Bóg, niezwykły Bóg, w niezwykłych okolicznościach, przez niezwykłych ludzi, czyni niezwykłe rzeczy. Jakie te niezwykłe rzeczy uczynił Pan Bóg przez życie Abrahama? Pan Bóg powiedział do niego, wyjdź z ziemi, od ojca, od rodziny swojej i tak dalej, a uczynię z ciebie naród wielki. I będę ci błogosławił. Ty będziesz błogosławieństwem. Twoje potomstwo będzie błogosławieństwem dla narodów. W jaki sposób to ta obietnica błogosławieństwa narodów się wypełnia? Jaki to ma w ogóle związek z nami, Polakami, dzisiaj? Bardzo wielki i bezpośredni. Ponieważ ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, są spadkobiercami tej właśnie obietnicy, o której przeczytaliśmy. Tej obietnicy, którą dał Pan Bóg Abrahamowi, że w Tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi, wszystkie narody ziemi. Też Polacy. My jesteśmy spadkobiercami tej obietnicy. I to mnie interesuje. Wiecie, ta odpowiedź, w jaki sposób to się realizuje, w jaki sposób Bóg spełnia tę swoją obietnicę Abrahamową. Czytamy o tym w liście do Galacjan i chciałbym, byśmy przeczytali 3 wiersze. Zobaczcie. I dlatego powiedziałem, chcę, byśmy skupili się na tym, skoncentrowali się na tym, bo tutaj mamy to bezpośrednie połączenie tego, co Bóg powiedział Abrahamowi, co obiecał Abrahamowi, i co powiedział apostołowi Pawłowi Duch Święty i kazał jemu zapisać. W liście do Galacjan, w rozdziale 3, wierszu 13 i 14 i wierszu 16, przeczytamy 13, 14 i 16. Chrystus wykupił nas z przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. I teraz zwróćcie uwagę na następny wiersz. Aby błogosławieństwo Abrahama przeszło na pogan. Gdzieś zwróćcie uwagę na słowo przeszło. Błogosławieństwo Abrahama, czyli to wszystko, co Abraham otrzymał od Pana Boga. Dosłownie wszystko, całe to błogosławieństwo. Błogosławieństwo ziemi, dziedzictwa ziemi, ochrony, obecności Bożej. To wszystko przechodzi na pogan, czyli również i na nas, Polaków w XXI wieku. Widzicie to? Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan, jak? W Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Otóż obietnice, 16 wiersz, otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi potomkom. Jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi Twemu, a tym jest Chrystus. Więc kiedy Pan Bóg powiedział do Abrahama, będziesz miał potomka, to Abraham myślał, że to był Izaak. I tak, Izaak był jego potomkiem. Ale Pan Bóg miał na uwadze innego potomka. Tego, który urodzi się za 2000 lat. Jezusa Chrystusa, Mesjasza, Zbawiciela świata. Przez którego... Całe to Boże błogosławieństwo. Te wszystkie dobra, które Bóg ma dla człowieka, przechodzi na pogan, na nas dzisiaj. Widzicie, jak to jest ważne? I dlatego Jezus Chrystus stał się punktem centralnym Ewangelii i zwiastowania apostołów. Dzisiaj ludzie do mnie przychodzą, pukają do drzwi. I mówią, że chcą mi przynieść religię nową. I zaczynają mówić mi o swojej religii. Zaczynają mówić mi o kosmologii. Zaczynają mówić mi o psychologii. A ja się pytam, czy chcecie mi coś powiedzieć o Panu Jezusie? A oni mówią, no, coś tam może? Oni dalej o swojej religii mówią. A ja mówię, jeśli nie chcecie mi o Jezusie powiedzieć, to nie mamy o czym rozmawiać. Dlaczego? Ano dlatego, że cały Nowy Testament mówi o Panu Jezusie i Stary również. Dlatego, że jeśli otworzycie pierwszą kartkę Nowego Testamentu, to jest Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Powiedzcie, o kim on mówi. No nie wiemy. No to przeczytajcie sobie. O Jezusie Chrystusie. A przeczytajcie ostatni wiersz Nowego Testamentu, Objawienie. 22 rozdział. O kim mówi? O Jezusie Chrystusie. I przeczytajcie sobie każdą księgę Nowego Testamentu. O kim ta księga mówi? Cztery Ewangelie. To są o Jezusie Chrystusie. Przeczytajcie sobie Dzieje Apostolskie. Mamy tam 16 czy 17 kazań, które powiedzieli apostołowie. W każdym kazaniu, począwszy od Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy, skończywszy na ostatnim zwiastowaniu apostoła Pawła, przed Agryppą, kto jest punktem centralnym zwiastowania apostołów? Osoba Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo przez Jezusa Chrystusa przechodzi całe to błogosławieństwo na nas, pogan. W jaki sposób? Zobaczcie, podzieliliśmy sobie, że to błogosławieństwo Abrahama składało się z trzech części. To było błogosławieństwo licznego potomstwa. O tym możemy czytać Genezis 12:2, 15:4-5, 17:2. Zachęcam do studiowania tych fragmentów. Błogosławieństwo wiecznego dziedzictwa ziemi. Czytamy o tym w Genezis 13, 14 i 15. I trzecia rzecz to jest obecności i ochrony. Ponieważ Pan Bóg powiedział do Abrahama w rozdziale 15, pierwszym wierszu pierwszej księgi Mojżeszowej, gdy wezwał go, gdy ukazał mu się, tam jest powiedziane, otwórzcie sobie ten fragment, kto ma Biblię. To jest bardzo ważne słowo. Widzicie, często takie fragmenty, ważne fragmenty, nie muszą być jakoś rozbudowane, ale to są krótkie fragmenty, ale są bardzo, bardzo ważne. Bóg powiedział tak. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się. Nie bój się, Abramie. Jam tarczą twoją. Zapłata twoja jest sowita. A w 17 rozdziale pierwszym wierszu, a gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Zobaczcie. I ten Bóg Abrahama, on był z nim, on obiecał mu swoją obecność i obiecał mu, że będzie go bronił, że będzie jego tarczą. Co to znaczy mieć tarczę? Mogą strzelać w ciebie, ale ciebie nie trafią i nie zabiją. Bo Bóg jest twoją tarczą. Bóg jest twoją osłoną. Widzicie, liczne potomstwo, dziedzictwo ziemi i obecność i ochrona. W jaki sposób dla nas ta obietnica się wypełnia? W jaki sposób posiadanie licznego potomstwa dla nas dzisiaj się wypełnia? Przez Jezusa Chrystusa. Otóż obietnice... Słowo Boże mówi, były dane Abrahamowi i potomkowi jego. A z tego możecie poznać, tutaj cytuję z Galacjan 3,16, a z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bez wiary nie możesz podobać się Bogu. Bez wiary nie możesz mieć Bożego błogosławieństwa. Bez wiary nie możesz przystąpić przed oblicze Boga. Ale zobaczcie, z Abrahama przez Izaaka narodził się potomek Jezus Chrystus, który stał się Zbawicielem świata, stał się Zbawicielem wszystkich narodów. W rozmowie z Nikodemem on powiedział, Pan Jezus powiedział, albowiem tak Bóg umiłował świat. On nie powiedział nie tylko Izraela, ale cały świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A w innym miejscu, w Mateusza, 12 rozdziale, gdy cytuje się z Izajasza, z księgi Izajasza o Panu Jezusie, jest powiedziane, a w imieniu Jego, w imieniu Jezusa narody pokładać będą nadzieję. Widzicie to? To jest bardzo ważne, abyśmy to dostrzegli. I to samo powiedział Pan Jezus, kiedy odchodził do uczniów. Wezwał ich i powiedział, czyńcie uczniami wszystkie narody. On nie powiedział im tylko Izraela, powiedział wszystkie narody. Widzicie, i my jesteśmy częścią tego planu. My jesteśmy częścią tego posłannictwa Jezusowego. Że byli ludzie, którzy pojechali do Azji Mniejszej, do Turcji, do Grecji, do Rzymu. A potem przybyli do nas z Ewangelią i dzisiaj możemy mieć Słowo Boże, możemy mieć Biblię. I dzisiaj możemy korzystać z tego błogosławieństwa wierzącego Abrahama. Widzicie? W jaki sposób obietnica wiecznego dziedzictwa, dziedzictwa ziemi spełnia się w Jezusie Chrystusie. W Galacjan 3,18 jest powiedziane, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Jezusa Chrystusa. Rzymian 8,17. I Pan Jezus powiedział, idę przygotować wam miejsce, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Zobaczcie, Abraham, kiedy Pan Bóg mu powiedział o ziemi, powiedział, spójrz, podnieś wzrok swój. Bóg nie powiedział Abrahamowi, spójrz w dół. Powiedział mu, spójrz w górę. Na północ, na południe, na wschód, na zachód. I co Abraham zobaczył? Co Abraham zobaczył? Co zobaczył Abraham? Co czytaliśmy? Oczekiwał bowiem miasta, mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. I 13 wiersz, 11 rozdziału. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Widzicie? Powitali z dala. Wyznali, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebiańskiej. Co Abraham zobaczył, kiedy Bóg powiedział, spójrz na ziemię, podnieś oczy. Abraham zobaczył ojczyznę niebiańską. Zobaczył dom w niebie. Oglądał go z daleka, Słowo Boże mówi. Widzicie, to jest wiara, to jest duchowy wzrok. I dlatego Jezus powiedział, idę przygotować wam miejsce. Abraham widział dokładnie to, co Jezus powiedział uczniom, że przygotuje im. Widzicie, jak łączy się Stary Testament z Nowym Testamentem, bo to jest ten sam Bóg. I ja dzisiaj mogę cieszyć się z tego faktu, że kiedy odejdę z tej ziemi, ja mam miejsce przygotowane w niebie. Mam miasto w niebie. Mam ojczyznę w niebie, którą widział Abraham, gdy Bóg mu powiedział, spójrz. Widzicie? W taki sposób obietnica dziedzictwa ziemi spełnia się w Jezusie Chrystusie. A w jaki sposób obietnica obecności i ochrony wypełnia się w Jezusie Chrystusie na nas? Pan Jezus powiedział, oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ten sam Bóg, który powiedział do Abrahama, jam jest tarczą twoją, nie bój się. Ten sam Bóg, który powiedział do Abrahama, trwaj w społeczności ze mną, bo ja jestem wszechmogący i ja będę z tobą. Gdybyście czytali życiorysy tych wszystkich mężów i niewiast bożych, byście wielokrotnie przeczytali, gdy Bóg powiedział, nie bój się, jestem z tobą. Albo taki fragment, a Pan był z Józefem, a Pan był z Dawidem, a Pan błogosławił mu. Biblia pełna jest takich sformułowań. Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Rzymian 8 rozdział, wiersz 31 do 39. On nawet własnego syna nie oszczędził. Jakże ma cokolwiek, czegokolwiek nam zbraniać? On wszystko nam daje. On jest z nami, On jest po naszej stronie, On jest naszym orędownikiem. Ja jestem za wami. Ja jestem z wami i za wami. Ja jestem waszą osłoną i tarczą. W Jezusie Chrystusie możemy to mieć. Przeto nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. I w taki sposób, widzicie, się wypełnia obietnica Abrahama. Pytanie mam. Jakie dzieło czyni przez ciebie Pan Bóg? Powiedzieliśmy sobie, że niezwykły Bóg. W niezwykłych okolicznościach, przez zwykłych, niezwykłych ludzi dokonuje niezwykłego dzieła, niezwykłych rzeczy. A jakie niezwykłe rzeczy, jakie dzieło przez ciebie wykonuje wszechmogący Bóg? Jakie jest to dzieło? Jakie dzieło wiary wykonuje przez ciebie? Co chce osiągnąć? Jaki cel wypełnić? Jaki plan zrealizować? Pomyślałeś kiedyś o tym? Kiedy czytasz o życiu Abrahama, o życiu Noego, o życiu Mojżesza i wszystkich tych mężów i kobiet bożych, zadałeś sobie pytanie, no dobrze, Panie, ale jakie dzieło przeze mnie chcesz? Co chcesz przeze mnie uczynić dla Twojego Królestwa? Ważne pytanie. Wymagające odpowiedzi, wymagające reakcji, wymagające stanowiska, wymagające determinacji. Co Bóg przez ciebie czyni? Aby dokonać niezwykłych zmian. I to jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. A więc Bóg, dlaczego ja często powtarzam to zdanie, jest niesamowicie ważne. Niesamowicie ważne. Niezwykły Bóg dokonuje w niezwykłych okolicznościach niezwykłych rzeczy przez niezwykłych, zwykłych ludzi. Dokonując niezwykłych przemian. Co chciał w Abrahamie wytworzyć, wykształtować? Kiedy Pan Bóg przyszedł do Abrahama, kiedy ukazał mu się, kiedy powiedział coś do niego, kiedy poprosił go o coś, kiedy rozkazał mu coś. Od tego momentu, kiedy Abraham powiedział, tak, dobrze, ja to zrobię. Od tego momentu zaczął się proces kształtowania jego życia, jego charakteru. I popatrzmy teraz przez kilka chwil, co Bóg chciał uzyskać w jego życiu. Jak, w jakim sensie chciał go wykształtować? Co chciał osiągnąć w nim? Pierwsza rzecz to czytamy o jego wierze i zaufaniu. Abraham jest znany z tego, że był mężem wiary, że miał silną wiarę, że uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Przez wiarę Abraham usłuchał, Słowo Boże mówi. Kiedy zaczął słyszeć głos Boga, zaczął w to wierzyć. Kiedy my słyszymy głos Boga, po pierwsze, w ogóle często nie wierzymy, czy to jest, skąd ten głos pochodzi. A to dlatego, że nie mamy tego, że nie mamy z czym tego porównać. Dlatego, że nie czytamy tej księgi. Że obce często są nam te poszczególne rzeczy opisane w tej księdze. Wiarą oczekiwał innego miasta, czytamy. Mające mocne fundamenty. A więc gdy oczekiwał innego miasta, sam mieszkał w namiotach, oczekiwał miasta, które ma mocne fundamenty, to oznacza, że on nie polegał na tym życiu. Nie polegał na sprawach tego świata. Wiarą Sara otrzymała moc poczęcia mimo podeszłego wieku. Przez wiarę uważała za godnego zaufania tego, który daje obietnicę. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka. Budował swoje posłuszeństwo Panu Bogu, wbrew logice. Przez wiarę, jest powiedziane, sądził, że ma Bóg moc wskrzesić nawet umarłych. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Jeżeli cokolwiek chcesz z Bogiem mieć wspólnego, to bez wiary nie może się to stać. Musisz przyjść z wiarą. Musisz uznać Go. Musisz zaprzeć się swojej filozofii, swojego ludzkiego, ziemskiego, świeckiego myślenia. I musisz uznać, że Jego Słowo jest prawdą. Bez tego nie będziesz podobał się Bogu. duchowy wzrok. Wiara, druga rzecz, to duchowy wzrok. Do tej wiary potrzebny jest duchowy wzrok, duchowe widzenie. Tak jak powiedziałem już wcześniej, Bóg nie powiedział mu spójrz w dół. Gdyby Abraham spojrzał w dół, on widziałby tylko ziemię i nic więcej. Ale Bóg powiedział podnieś oczy. Kiedy podnosimy oczy, widzimy dalej. Widzimy szerzej, widzimy głębiej. Pamiętacie, co Jezus powiedział do uczniów? Kiedy po rozmowie z Samarytanką, kiedy Samarytanka poszła do miasta i powiedziała, znalazłam Mesjasza, powiedział mi wszystko. I wtedy ludzie w Sychar z tego miasta uwierzyli i wyszli na spotkanie Jezusa. I w tym momencie powrócili uczniowie, głodni, i przyszli do Jezusa. Zobaczcie, po rozmowie z Nikodemem, trzeci rozdział Jana, po rozmowie z Samarytanką, po rozmowie z ludźmi z Sychar, Pan Jezus był pełen mocy Ducha Bożego, gdzie ludzie się nawracali. Przychodzą uczniowie i mówią, mistrzu, czy mamy co jeść? Czy nie masz tam chlebka trochę, bo jesteśmy głodni? A Pan Jezus spojrzał na nich i mówi, co? Nie widzicie, co się dzieje? Nie widzicie, że ludzie przychodzą po zbawienie? Moją wolą, moim pokarmem, mówi, jest pełnić wolę Ojca. I wtedy powiedział do nich te słowa, ważne słowa misyjne. Powiedział, spójrzcie w górę i popatrzcie, że żniwo jest gotowe. Widzicie, kiedy my potrafimy spojrzeć ponad nasze ziemskie sprawy, ziemskie trudności, sprawy tego bytowania, to widzimy więcej. Widzimy to, co Abraham widział. Abraham spojrzał i widział ojczyznę niebiańską. Widział miasto, które ma mocne fundamenty, a sam mieszkał w namiotach. Widział wielkie potomstwo. Widzicie? Czy widzisz coś więcej poza to, co masz tutaj na ziemi? W jaki sposób ostrzysz swój duchowy wzrok? Właśnie ta księga, którą tak wielu ludzi podważa, tak wielu ludzi nienawidzi i tak wielu ludzi śmieje się z niej. Ta księga pomaga mi wyostrzyć mój duchowy wzrok, abym widział coś więcej niż to, co jest tutaj na ziemi. Abym mógł widzieć moją ojczyznę w niebie. Abym mógł widzieć to miejsce, do którego Bóg mnie wzywa. Aby zobaczyć to miejsce, w którym kiedyś się znajdę. Ja chcę o tym już myśleć teraz i widzieć to teraz. I chcę widzieć mojego Jezusa, który siedzi po prawicy Ojca już teraz. I chcę się z tego cieszyć. I chcę to głosić. Bóg chce, abyśmy taki właśnie duchowy wzrok mogli wyostrzać. I to jest proces. To jest proces uczniostwa. Bóg chce również, byśmy byli Jemu posłuszni. I przez przykład Abrahama Bóg uczy nas posłuszeństwa, bo wiara wymaga posłuszeństwa. Abraham, jest powiedziane, wybrał się w drogę tak, jak mu rozkazał Pan. Dokładnie tak. On powiedział, wyjdź, a on wziął swoje walizki i wyszedł. I jeszcze nie wiedział, dokąd idzie, bo Bóg powiedział, wyjdź, a potem ci pokażę, dokąd pójdziesz. I on wyszedł. Okazał tutaj swoje posłuszeństwo Panu Bogu. Przez wiarę usłuchał. Poszedł dokładnie tam, gdzie mu Pan Bóg kazał. Wiecie, samo powiedzenie, tak, ja to zrobię. Jeszcze może nic nie znaczyć, bo jeszcze trzeba wiedzieć, jak to zrobić, bo jeszcze musimy wiedzieć, dlaczego to mamy zrobić, a Słowo Boże mówi nam, jak to mamy zrobić. Jak mamy chodzić przed Bogiem? Słowo Boże mówi. Jak mamy wierzyć? Jak mamy służyć? Słowo Boże to mówi. Ale żeby to usłyszeć, musimy słuchać. Musimy słuchać uważnie. Musimy się wsłuchiwać w Boży głos. Bracia i siostry, czy wsłuchujesz się w Boży głos? Czy z taką atencją, uwagą, pilnością, gorliwością podchodzisz do Słowa Bożego? Otóż Słowo Boże napisał Duch Święty przez usta, serca, umysły i ręce Jego świętych sług. I On chce ci coś powiedzieć przez to Słowo Boże. Chce ci powiedzieć, jak masz żyć, jak masz wierzyć, do czego dążyć, czego oczekiwać, czego się spodziewać. Ale trzeba zacząć słuchać. Uważnie słuchać. Bo wiecie, Słowo Boże mówi, uważne słuchanie jest lepsze niż tłuszcz barani. Otóż my możemy powiedzieć sobie tak, ja będę chodził do kościoła, będę dawał pieniądze, będę starał się różne rzeczy robić dla Boga, ale często to może być zwykłym ceremonializmem. Często to może być aktem ubłagania Boga albo ułaskawienia Boga w kontekście mojego grzesznego życia. Dlatego Pan Bóg widział, jak Izrael przychodzi. Bez serca przychodzili. Przychodzili z ofiarami, wydeptywali dziedzińce. A Pan Jezus, Pan Bóg powiedział, nienawidzi dusza moja waszych świąt, waszych ofiar. I to, że wydeptujecie dziedzińce, niepotrzebnie, mówi. Słuchacie nauk ludzkich, a nie Bożego poselstwa. Uważne słuchanie jest lepsze niż tłuszcz barani, niż ofiara, niż moje przedstawienie. Posłuszeństwo jest ważniejsze. Tego uczył Pan Bóg Dawida, swojego sługę na przykładzie jego poprzednika Saula, kiedy ten otrzymał rozkaz, wytępisz Amaleka, nie weźmiesz nic, to jest obłożone klątwą. A on nie posłuchał, wziął. 1 Samuela, 15 rozdział, czytajcie. Słowo Boże jest piękną księgą psychologii i mówi, dlaczego tak się rzeczy dzieją, jak się dzieją. Mówi o przyczynach i powodach. A on wziął to i chciał złożyć z tego, czego nie miał brać, na ofiarę. A wcześniej sobie pomnik zwycięstwa postawił. I wtedy Pan Bóg posłał Samuela, aby go napomniał. A on mówi, wypełniłem wolę pańską. A Samuel mówi, zaraz. Co to za beczenie i ryk słyszę? Aha, wziąłeś owce, wziąłeś barany, nie wypełniłeś. I wtedy mu powiedział te słowa. Posłuszeństwo jest milsze niż ofiara. Uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Widzicie? I tego Bóg chce nas nauczyć na przykładzie Abrahama i wielu innych mężów Bożych. Uważnego słuchania. Słuchania Słowa Bożego. A wiara przychodzi przez słuchanie, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Przyjaźń z Bogiem. Abraham został nazwany przyjacielem Boga. Twoja wiara potrzebuje społeczności z Bogiem, wspólnoty z Bogiem, przyjaźni z Bogiem, radości w obliczu Boga. Przyjaźń to jest radość. Przyjaciel cieszy się z przyjaciela. Gdy się spotykają, nie mogą się nacieszyć sobą. Takimi przyjaciółmi mamy być dla Boga, bo On jest dla nas takim przyjacielem. Chciałbym zakończyć taką refleksją. Takim pytaniem, taką refleksją. Czy pozwolisz mu? Czy pozwolisz Panu Bogu, aby kształtował ciebie? Bo w taki sposób uczniem Jezusa się stajesz. A widzicie, dochodzenie do tych rzeczy, dochodzenie do tych jakości, o których mówiliśmy, wiara, zaufanie Bogu, posłuszeństwo, duchowy wzrok, uważne słuchanie, przyjaźń z Bogiem, poleganie na Bogu. To jest proces, proces uczniostwa w Twoim i moim życiu. Bóg chce, abyśmy byli Jego dobrymi uczniami. Jest to proces wymagający czasu, wysiłku, determinacji, cierpienia, doświadczenia, trudu, walki, polegania na Bogu, pokładania w Nim ufności, cierpliwości, wytrwałości i pokory. Niektórzy chcieliby w taki sposób zostać takimi ludźmi. Ja to nazywam często przez połknięcie pigułki, duchowej pigułki. Połknij, już będziesz duchowym człowiekiem, już będziesz człowiekiem wiary. Albo niektórzy powiadają, że za każdym grzechem stoi jakiś demon, którego trzeba najpierw związać i wypędzić. To by było też za proste. Ale tak to nie działa. Ale tak to nie działa. Bo nie przychodzi to z dnia na dzień. Taki duchowy kształt przychodzi przez codzienne chodzenie z Bogiem. Abraham chodził z Bogiem. I Bóg w społeczności z nim mógł go kształtować, jego wiarę, jego posłuszeństwo, jego duchowy wzrok, jego poleganie na nim. Potrzebny jest twój udział w tym. Dlatego zostawiam to dzisiaj tak. I chciałbym, aby każdy z nas podjął jakąś decyzję w tej dziedzinie. Czy chcę być człowiekiem wiary? Czy chcę być synem wiary? Razem z moim ojcem wiary, którym jest Abraham. Jest powiedziane, że jest ojcem wiary naszej. Niezwykły Bóg. W niezwykłych okolicznościach. Przez zwykłych, niezwykłych ludzi. Dokonuje niezwykłych rzeczy, dokonując niezwykłych zmian. Chcę, żebyśmy zapamiętali to zdanie i żyli tym słowem, które mamy na dzień dzisiejszy. Niech Pan was błogosławi. Amen.